Wołodymyr Zełenski zasugerował kilka dni temu, że jest gotowy na porozumienie z Rosją, nawet jeśli Moskwa nie odda od razu zajętych ukraińskich terenów. Postawił jednak warunek, a jest nim członkostwo w NATO, poinformowała brytyjska Sky News Television. Wczoraj jednak ukraiński prezydent wycofał się z tej deklaracji. Podkreślił, że zaproszenie do NATO musi obejmować całą Ukrainę. Ukraina nigdy nie uzna rosyjskiej okupacji swoich terytoriów i nie zgodzi się na członkostwo w NATO jedynie dla części swojego terytorium, zapowiedział Zełenski. Według niego najlepszą gwarancją bezpieczeństwa militarnego dla Ukrainy jest NATO, a gospodarczego Unia Europejska. Słowa te padły podczas wizyty na Ukrainie nowych wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej. Zaproszenie Ukrainy do NATO jest pierwszym punktem planu zwycięstwa Ukrainy, który został przedstawiony zarówno obecnemu prezydentowi USA, Joe Bidenowi, jak i jego następcy Donaldowi Trumpowi. Prezydent elekt w czasie kampanii stwierdził, że zakończy wojnę w Ukrainie, ale nie podał, jak dokładnie planuje to zrobić. Analitycy zauważają, że jego podejście do wsparcia Kijowa pozostaje niepewne. Dziś tymczasem kanclerz Niemiec Olaf Scholz przebywał niespodziewanie w Kijowie. To pierwsza od 2,5 roku wizyta polityka w Ukrainie. Scholz w stolicy Ukrainy ma spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim i ogłosić nowy pakiet pomocy wartości 650 milionów euro. A my zapytamy naszego gościa, z czego wynika i jakie skutki będzie miała deklaracja z piątku Wołodymyra Zełenskiego. Z tym uzupełnieniem z 1 grudnia, czyli z wczoraj. A tym gościem jest pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Panie profesorze, mamy jednak już takie wyraźne sygnały, bo i nastroje w Ukrainie coraz gorsze i także armia rosyjska prze do przodu i ma o wiele większe zaplecze, jest o wiele silniejsza niż armia ukraińska, no że Wołodymyr Zełenski zdaje sobie sprawę, że trzeba szukać drogi do rozmów, do zakończenia tej wojny.
Znaczy, te propozycje, które on złożył, to nie były propozycje realne. Od samego początku było wiadomo, że po pierwsze, nie zgodzi się na takie rozwiązanie Rosja, bo ma swoje koncepcje i wierzy w to, że będzie w stanie złamać Ukrainę. Nie zgodzi się na takie działanie i na takie pomysły spora część państw NATO, także Stany Zjednoczone. Choćby dlatego, że NATO to nie tylko jest sojusz obronny, ale to jest sojusz obronny państw, które mają określone standardy. Standardów nie ma w Ukrainie i na razie ich nie widać. Najprostsza rzecz, stopień korupcji, rozkradania sprzętu, rozkradania nawet tego wszystkiego, co służyło armii i żołnierzom. Więc Zełenski puścił to jako taki balon, prawdopodobnie po to, by móc pokazać, że teraz już od niego nic nie zależy, bo on jest gotów na wszystko, a tak naprawdę wszyscy gracze wokoło dzielą już tą skórę na Ukrainie. Więc następne jego wystąpienie, że stwierdził, że Ukraina jest niepodzielna i w ogóle nie ma tutaj żadnej mowy o tym, żeby tylko nad kawałkiem Ukrainy był parasol, a nad innym kawałkiem nie, był już po prostu takim uzupełnieniem tego balonu próbnego, który wypuścił. Prawda jest taka, że też nie będzie żadnego parasola, bo zależy jak będzie sobie to rozumiał, bo jeżeli on chce mieć parasol ochronny NATO nad Ukrainą Anno Domini 1991 czy nawet 2014 łącznie z Krymem, no to żadne NATO na to nie pójdzie. I tu też doskonale wie, natomiast tym razem myślę, że bardziej była to informacja do swoich ludzi, także tych na froncie, którzy zaczęli się zastanawiać, w którym to kierunku idzie i czy i za co Ukraina będzie gotowa ustąpić, a ci, którzy walczą, jeszcze walczą, to walczą aktualnie niestety zarówno z rosyjską armią, która może nie jest silniejsza, ale jest większa od ukraińskiej, po prostu dowodzona w sposób, który na Ukrainie jest niemożliwy, ale też ukraińscy żołnierze walczą niestety z ukraińskimi politykami, którzy zaczęli decydować o tym, kto będzie dowódcą, dlaczego będzie dowódcą, którego dowódcę wyrzucić, żeby się nie wzmocnił na przyszłość. Więc no tutaj, jak to mawiają, nie da się walczyć, jeżeli jeszcze dodatkowo twój własny rząd próbuje ci spętać nogi.
No i mamy taką informację zza oceanu. Generał Keith Kellogg został wysłannikiem specjalnym do spraw Rosji i Ukrainy Donalda Trumpa, prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych. Keith Kellogg ma 80 lat, jest emerytowanym trzygwiazdkowym generałem wojsk lądowych USA. W pierwszej administracji Trumpa w latach 2017-2021 był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta Mike'a Pence'a oraz sekretarza wykonawczego Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Kellogg jest zwolennikiem szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Mówi tak, coś trzeba zrobić, bo obecna sytuacja jest nie do utrzymania. Mamy Rosję, która ma w Ukrainie 425 tysięcy żołnierzy i potężne zasoby, znacznie większe niż Ukraina, a więc ktoś musiał to powiedzieć, że należy coś zmienić. To, co musimy zrobić, to zresetować pole bitwy i zrobimy to poprzez zawieszenie broni. Pan się spodziewa tego zawieszenia broni tuż i bardzo szybko po 20 stycznia, czyli po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, to jest realne?
Bardzo trudno to określić. To zależy jeszcze od dwóch rzeczy, właśnie takich podstawowych. Po pierwsze, na jakich warunkach i co w zamian. Rosja nie pójdzie na zawieszenie broni tylko po to, by zawiesić, bo jej się to kompletnie nie opłaca, ponieważ ten nacisk na Ukrainę teraz jest i on jest w miarę skuteczny. Więc Rosja być może poszłaby na zawieszenie broni, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Amerykanie przystaliby albo podporządkowaliby to zawieszenie broni rosyjskiej koncepcji rozwinięcia zawieszenia broni w jakieś porozumienie. A to oznacza minimum to wszystko, co Rosjanie od samego początku chcieli, czyli wszystkie cztery obwody, uznanie Krymu plus myślę, że jeszcze parę rzeczy łącznie z podporządkowaniem Ukrainy. Jeżeli takie ma być zawieszenie broni, no to z kolei Ameryka wyjdzie tutaj po prostu na kata, który przyszedł ściąć głowę. Nie wiem, czy jeżeli ma być jakiekolwiek zaufanie do Ameryki jako potencjalnego sojusznika, to taka wizja zawieszenia broni podobała się gdzieś indziej, gdzie Amerykanie chcą jednak te sojusze utrzymać. Więc Trump nie chce zacząć swojej prezydentury, raczej nie zacznie od tego, że wysłucha, co Putin ma do powiedzenia i powie tak, zawieszamy broń. I w tym momencie jeszcze na dodatek nie będzie pewności, czy Rosjanie nie podciągną jeszcze więcej sił po to, by korzystając z tego, że Ukraina nie będzie ich mogła ostrzeliwać, przygotować się do ostatecznych uderzeń albo na kierunku charkowskim jeszcze dodatkowo, albo rzeczywiście, tak jak się teraz wspomina coraz częściej, na kierunku Odessy i wtedy dojdziemy do sytuacji, że kolejne dwa obwody zostaną w ten czy inny sposób odcięte. Tak więc bardzo wątpię, by doszło do zawieszenia broni na warunkach amerykańskich, bo Rosja na to nie pójdzie i bardzo wątpię, by Trump zechciał zmusić Ukrainę do zawieszenia broni na warunkach rosyjskich.
Tymczasem Biały Dom dostarcza ostatni pakiet pomocy Ukrainie, wynoszący ponad 6 miliardów dolarów. Taka informacja pojawiła się na początku listopada. I portal Politico uważa, że ten cały sprzęt do 20 stycznia może nie dotrzeć na front, bo to po prostu musi być często po prostu wyprodukowane i to zabiera czas. No ale w każdym razie to uzbrojenie dociera na Ukrainę prędzej czy później. Ale jest też taka krzepiąca dla Ukraińców informacja ze strony Unii Europejskiej. Otóż w niedzielę właśnie 1 grudnia, w pierwszym dniu nowej kadencji Komisji Europejskiej z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa udali się przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej Kaja Kallas i komisarz Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia Marta Kos. I podczas wspólnej konferencji prasowej z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim Koszta zapowiedział, że Unia Europejska będzie nadal udzielać Ukrainie pomocy gospodarczej, humanitarnej i wojskowej, przeznaczając 4,2 miliarda euro na wsparcie ukraińskiego budżetu do końca bieżącego roku. Z kolei w przyszłym roku co miesiąc na Ukrainie będzie przesyłane 1,5 miliarda euro z wpływów pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów. Oj, prezydent Putin się nie ucieszy, prawda, panie profesorze?
Prezydent Putin, myślę, że nie przejmuje się tym, dlatego że to oznacza, iż Ukraina w zasadzie nie może funkcjonować samodzielnie. To wszystko to jest taka konstatacja smutna, że Ukraina w zasadzie, gdyby nie wsparcie finansowe Unii, która utrzymuje tak naprawdę administrację, wypłaty, emerytury, częściowo pomaga odbudować infrastrukturę krytyczną. Gdyby nie to i gdyby jeszcze nie te wsparcie wojskowe, które też jest dawane kropelkowo, Ukraina byłaby już państwem upadłym, musiałaby się poddać. Ponieważ nie jest w stanie, tak naprawdę była w stanie się bronić i robiła to świetnie, może nawet za dobrze robiła i być może, że to był jeden z powodów, dla których z kolei nikt nie chciał wtedy dostarczyć wszystkiego, czego potrzebowała, właśnie bojąc się, że skutki tego mogły się odbić na sytuacji wewnętrznej Rosji. W efekcie dziś możemy dostarczać ten sprzęt, ale to i tak nie są te ilości, które pozwalałyby Ukrainie prowadzić rzeczywiście zakrojone na szeroką skalę ofensywy. Poza tym, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy uciekli, zdezerterowali, bo nie dało się tak naprawdę realnie walczyć, to są ludzie, którzy mogą obsługiwać ten sprzęt. Mało tego, większość tego sprzętu i tak trzeba nauczyć ludzi obsługiwać. Więc to nie jest tak, że przyjeżdża to wszystko i od razu na front, bo jeżeli to przyjeżdża i od razu na front, to mieliśmy już takie obrazki, kiedy nagle samotny Abrams gdzieś podjeżdżał i potem dopadały go dwa lancety. W ten sposób nie prowadzi się tych działań wojennych. Więc do tego potrzeba umiejętności. A tutaj, no tak jak już wcześniej wspominałem, jest problem taki, że politycy ukraińscy albo ci stojący w tle oligarchowie ukraińscy realnie bali się, żeby gdzieś tam na polach Ukrainy nie pojawił się drugi, powiedzmy, Eisenhower, Patton czy ktoś jeszcze, kto miałby potem możliwości oddziaływania politycznego. Ponieważ interesy, które tam są kręcone, one bez względu na to, jakim jest sytuacja Ukrainy, cały czas idą do przodu. I ja bym bardzo chciał, żeby wraz z tą całą pomocą wreszcie pojawiły się tam komisje, które będą w stanie kontrolować, na co te pieniądze idą. Bo to jest coś, co zostawiamy Ukrainie, ale niestety widzimy, że ten rak, który gnębił ten kraj, on znowu jest coraz silniejszy i to może pogrążyć ten kraj bardziej niż brak siły, chęci walki wśród ukraińskich żołnierzy, bo oni po prostu ciągną już ostatkiem, naprawdę ostatkiem sił.
To ciekawe światło, które rzuca pan profesor na ten konflikt właśnie od strony tych nieprawidłowości i tego, że część tego sprzętu, tych pieniędzy jest marnotrawiona. Chcę pana zapytać na zakończenie o kwestię tego apelu szefa MSZ Ukrainy Andrija Sybichy, który zwrócił się do państw NATO o skierowanie do jego kraju zaproszenia do sojuszu podczas spotkania w Brukseli w przyszłym tygodniu. Czy to jest realne? Bo i tak wiadomo, że jest wiele krajów sceptycznych co do tego wejścia do NATO, chociażby Niemcy, Słowacja czy Węgry. A tu musi być jednomyślność, prawda?
No więc sprawa jest jasna. To jest kolejna informacja w stylu, że my chcieliśmy wszystko, a świat nas zachodni zostawił. Potrzebne, by wytłumaczyć społeczeństwu, które będzie chciało rozliczyć tych, którzy dowodzili, politycznie przede wszystkim, wytłumaczyć, że oni chcieli jak najlepiej, tylko Zachód jak zwykle wykorzystał Ukraińców i porzucił. I będzie, na wiecie, rozumiecie, no to teraz nam jest tak, jak jest. Zachód nikogo nie porzucił. Zachód oczywiście mógł zrobić dużo więcej, ale to kwestia jest polityki, zawsze polityki. I powiem brutalnie, Zachód nadal ma jakąś politykę. Kiepską to kiepską, ale jakąś ma. Natomiast na Ukrainie nie ma polityki, a wojna to jest tylko przedłużenie polityki. Jeżeli nie ma koncepcji, jak to politycznie rozwiązać, ta koncepcja, jak politycznie przygotować społeczeństwo do różnego rodzaju wydarzeń, jak przygotować się na zawieszenie broni, jak przygotować się na przykład na sytuację, w której rzeczywiście część tych ziem zostanie oderwana, jak wytłumaczyć to żołnierzom wracającym z frontu, jak zacząć budować to państwo tak głęboko przeorane. Jeżeli tego wszystkiego nie ma, a zostaje tylko wojna, no to ten, kto ma program polityczny, ten wie, jak go zrealizować. A Rosjanie mają bardzo jasny program polityczny. Dobić Ukrainę lub rozbić Ukrainę teraz, kiedy jest słaba, ponieważ maszyna rosyjska, jak to zwykle maszyna rosyjska się rozpędziła. I pamiętajmy, że to było to, co cały czas część analityków mówiła. Nie patrzmy na Rosję, która dostaje przysłowie Bęcki na samym początku, tylko pamiętajmy i patrzmy na II wojnę światową. Jak długo Rosjanie byli w potężnych defensywach i kiedy rzucili wszystko i kiedy rozpędzili tą maszynę swoją, jak to działało. I tutaj mam dokładnie to samo. Ten rosyjski czołg, który trzeszczy, może mu tam coś jeszcze odpada, on idzie cały czas do przodu, bardzo powoli. Ale niestety Ukraińcy nie mają czym go zatrzymać, bo tutaj przede wszystkim potrzeba jednego, panowania na niebie i możliwości powstrzymywania Rosjan w powietrzu. A tego Unia Europejska, NATO, Zachód nie dał Ukrainie. To nie chodzi nawet o te samoloty, a o zdolność po prostu odpierania ataków zarówno dronowych, jak i zdolność do odstraszania samolotów, które zrzucają te bomby szybujące. Bez tego nie ma możliwości budowania jakiejkolwiek ukraińskiej obrony.
Pan profesor Daniel Boczkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Pozdrawiamy, a ja jeszcze przypominam sondaż z 22 listopada. Ponad połowa Ukraińców już nie chce czekać na zwycięstwo w walce z rosyjskim najeźdźcą. Uważa, że nadszedł czas na rozpoczęcie rokowań. I to tyle w dzisiejszym magazynie Radio Szczecin na wieczór. Bardzo dziękujemy. Patryk Srokowski, Piotr Tolko, Paulina Zaręba i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia. Zapraszamy jutro po godzinie 20:00.